Chciałem zacząć od takiej historyjki krótkiej. Myślałem, że może dzieci będą, ale nie ma, ale mimo wszystko ją powiem na początek. W pewnym kościele odbywał się chrzest i była pewna mała dziewczynka, nie wiem ile tam miała lat, ale no taka pewnie z 6, 7, może 5. I kiedy odbywało się zanurzenie, bo tam było baptysterium w tej kaplicy, to ta dziewczynka była bardzo taka zszokowana i się pytała: mamo, co się stało? Dlaczego pastor coś tam zanurzył kogoś do wody, nie? A mama: cicho, teraz później ci powiem. Ale ta dziewczynka była taka podekscytowana: dlaczego, mamo, co się stało? I ta mama mówi tej dziewczynce: wiesz, bo to jest tak, że ludzie są grzeszni i kiedy to uświadamiają sobie, to chcą oddać życie Jezusowi i żeby obmyć się z grzechów, to właśnie są obmyci we wodzie, zanurzeni we wodzie. A ta dziewczynka się pyta: a nie mógł pastor po prostu dać mu klapsa? I to też pokazuje, że czasami jest wiele wokół chrztu kontrowersji i nie wszyscy dobrze chrzest też rozumieją. Dlatego dzisiaj myślę, że sobie powiemy też trochę o chrzcie. Już w środę mieliśmy studium na ten temat i pewne kwestie poruszyliśmy, ale może też krótko powtórzę, zaczynając dzisiaj. Ogólnie, dlaczego w ogóle, skąd się wziął chrzest, geneza chrztu? Krótko powiem, nie będę tam się rozwlekał, bo ogólnie jest to znane, ale pokrótce powiem. Chrzest, po pierwsze, Jan Chrzciciel chrzcił, mamy powiedziane w Nowym Testamencie. Ale dla Żydów też ta koncepcja nie była obca. Pan Jezus też chrzcił i kazał chrzcić. I w pierwszym kościele również praktykowano chrzest. Zacznijmy od Jana. Dlaczego Jan chrzcił? Jan Chrzciciel chrzcił. To samo spytali się go faryzeusze. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 25 werset, pytając go, rzekli mu tak: czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc: ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. I jeszcze 33 werset. Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. I jeszcze cytat z Ewangelii Mateusza, też z tej historii Jana. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Po co przyszedł Jan? Co powiedział Jan na ten temat? Jan powiedział, jeszcze wróćmy do Ewangelii Jana z powrotem, pierwszy rozdział. Ja go nie znałem, ale przyszedłem chrzcząc wodą po to, aby został objawiony Izraelowi. Po to przyszedł Jan, żeby Jezus Chrystus został objawiony Izraelowi. I apostoł Paweł podsumowuje to jeszcze w Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. Także celem Jana było zwiastowanie chrztu ku upamiętaniu, odwróceniu się od grzechów i objawienie Jezusa Chrystusa Izraelowi. Dla Żydów koncepcja chrztu też nie była obca. Już widzimy to po samym pytaniu faryzeuszów, którzy się pytali Jana: dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Czyli oni się spodziewali, że ktoś będzie chrzcił. Chrzest, słowo greckie baptizma, znaczy zanurzać i zanurzanie, obmywanie wodą było znane też już kapłani. W drugiej księdze Mojżeszowej mamy wspomniane, że mieli być obmyci wcześniej i namaszczeni olejkiem. I myślę, że to też symbolicznie nawiązuje do tego. Poza tym też zapowiedzi były prorocze, że lud będzie obmyty od grzechów i różne takie rzeczy były, dzięki którym Żydzi znali chrzty i nie było to dla nich coś obcego, tylko dziwili się, dlaczego Jan to robi, skoro nie jest Mesjaszem, Eliaszem, ani prorokiem. Pan Jezus później powiedział o nim, że był Eliaszem, ale wtedy Żydzi jakby tego nie zrozumieli, kiedy się pytali. Pan Jezus też chrzcił i kazał chrzcić, że Pan Jezus chrcił, sam Pan Jezus w sensie nie chrzcił, ale Jego uczniowie. To mamy zapisane w 4 rozdziale Ewangelii Jana, początek 4 rozdziału. Mamy tam powiedziane, że gdy faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, i tam dalej jest właśnie powiedziane, że sam Pan Jezus nie chrzcił, ale uczniowie Jego. Także mamy też wzmiankę o tym, że Pan Jezus chrzcił. I kiedy Pan Jezus, krótko przed tym, zanim wstąpił do nieba, na końcu Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, też mamy powiedziane, Pan Jezus powiedział, dana jest mi, jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Także i obiecuję dalej, że z nami będzie do końca skończenia świata, do skończenia świata. Także czynienie uczniami i chrzczenie to jest przykaz Pana Jezusa, aby to robić. Jak się czyta Dzieje Apostolskie, to widzimy też, jest naprawdę wiele wersetów, a przynajmniej 10 tak na szybko znalazłem w Dziejach Apostolskich, które mówią o chrzcie. Przeczytajmy może ze 4. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 werset. I rzekł do nich Piotr, nawróćcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I Dzieje 8:16. Bo jeszcze nie upadł na... jeszcze nie stąpił na żadnego z nich. Może otworzę 10:8:16, bo coś źle zapisałem sobie. Dzieje Apostolskie 10, 10 rozdział. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Czyli też jest mowa tutaj, że byli chrzczeni w imię Pana Jezusa. 10 rozdział, werset 48 Dziejów Apostolskich. I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. I 19 rozdział jeszcze, werset 5. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i modlili się, i mówili językami, i prorokowali. Także w całej Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, a najszczególniej chyba w Dziejach Apostolskich, jest temat chrztu poruszany. W listach też jest o tym wielokrotnie mowa. I tu moglibyśmy w zasadzie skończyć. Po prostu tak Biblia naucza, żeby... że trzeba uczniów Jezusa ochrzcić, kiedy uwierzą. W jaki sposób? Też mówiliśmy w środę przez zanurzenie, jak mówiliśmy werset, że Jan chrzcił w Ainon, bo było tam dużo wody, ale też są inne wersety, które na to wskazują, że przez zanurzenie, bo Pan Jezus, kiedy był chrzczony, to mamy napisane w Ewangelii Mateusza 3:16. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. Czyli we wodzie był i wystąpił z wody, czyli po to wszedł do wody, żeby zostać zanurzony najprawdopodobniej. I też na przykład w Dziejach Apostolskich, jak jest mowa o Filipie, to też mamy powiedziane, że zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Czyli weszli do wody, wyszli z wody. Tak ogólnie wyglądał chrzest. Słowo generalnie chrzest to jest takie słowo wymyślone na potrzeby może teologiczne, bo w Grece jest to napisane po prostu jako zanurzenie, jako słowo zanurzenie. I kiedy była tłumaczona Biblia króla Jakuba, to król Jakub, ponieważ był ochrzczony przez pokropienie, to tłumacze obawiali się w jakiś kontrowersyjny sposób dla króla to przetłumaczyć, więc przetłumaczyli, wymyślili nowe słowo na podstawie greckiego słowa baptizma, czyli po angielsku baptize, ochrzcić, ale baptizm to chrzest, nie? No, podobne słowo tam z greckiego, ale no przynajmniej król jak czytał, to może nie wiedział, że tam coś nie tak było, jak było trzeba. I też widzimy to na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolicki. Grekokatolicki znał Grekę, więc chrzciło się tam przez zanurzenie, rzymskokatolicki przez pokropienie. Okej, jaki jest warunek? To wróćmy do historii eunucha, którą już czytaliśmy, jak wchodzili i wychodzili z wody. 8:35, Dzieje Apostolskie. A anioł pański rzekł do Filipa. Przepraszam, 35. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Czyli mamy tutaj powiedziane, że jeżeli ktoś wierzy w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, może zostać ochrzczony. Ktoś ujął to w ten sposób: jeśli nie uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, chrzest uczyni cię co najwyżej mokrym. No i taka jest prawda. Żeby chrzest miał jakieś znaczenie, to trzeba najpierw w Jezusa Chrystusa uwierzyć. I w Dziejach Apostolskich też już czytaliśmy, jak Piotr przemawiał do Żydów. To też, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się, czyli pokuta. Pokutujcie, nawet jest chyba w UBG, chyba jest pokutujcie. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ale co ciekawe, dlaczego oni tak się... dlaczego byli tak poruszeni do głębi? Bo apostoł Piotr im powiedział po długiej przemowie: niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście. Czyli do nich dotarło, że ten Jezus, którego ukrzyżowali, to był Panem i Chrystusem uczynionym przez Boga, czyli uwierzyli w to, że On był Synem Bożym. I kiedy uwierzyli, to byli poruszeni do głębi i pytali się, co mają zrobić. I apostoł powiedział, żeby pokutowali i żeby dali się ochrzcić. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy też odpowiedzieć na pytanie, kiedy najlepiej się ochrzcić. Najlepiej ochrzcić się jak najszybciej to możliwe, po tym jak się uwierzy. I tak też było praktykowane w pierwszym kościele. Pominąłem jeszcze jedną ważną rzecz. Jeszcze oprócz tego, że w Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, że Jan chrzcił, Pan Jezus nakazał chrzcić. To, że Żydzi znali ten temat chrzczenia już wcześniej też, to na obmycie grzechów, to chrzcimy się również dlatego, że Pan Jezus dał nam przykład tego, żeby się chrzcić. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału, wersety od 13 do 17. Mateusza, 3 rozdział. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Na chwilę się zatrzymamy. Pragnienie chrztu Jezusa było tak dziwne dla Jana. Myślę, że to by było tak, jak ja bym kupił na przykład nową białą koszulę i poszedł do kogoś z was i powiedział: weźcie mi to w acze jakimś wybielcie, bo no żeby było białe. No byście powiedzieli, no jak, no przecież już jest białe, po co to wybielać? Dlatego Jan Chrzciciel był bardzo zdziwiony. Tak samo było z Jezusem. Ani odrobina grzechu nie przylgnęła do Niego. Jan dobrze wiedział, że chrzest jest na odpuszczenie grzechów, ku opamiętaniu. Natomiast Jezus, bezgrzeszny, Syn Boży, przychodzi do Niego. Piętnasty werset. Jezus odpowiadając rzekł do Niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. I ta wszelka sprawiedliwość, to myślę, że jest nawet temat na osobny wykład, bo temat jest dosyć zawiły, bo można mówić i o zakonie, ale Jan ustępuje tutaj. To widzimy też, że Jezus, który przychodzi do Jana, nie jest jego uczniem, bo to Jan słucha Jezusa. Do Jana przychodzili jego uczniowie i on swoich uczniów chrzcił. Przeczytajmy jeszcze pierwsze kilka wersetów od czwartego może, żeby sobie lepiej wyobrazić tą sytuację tego chrztu. Trzeci rozdział od czwartego wersetu. A sam Jan miał odziennie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego cała Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając swoje grzechy. Jan był odziany w sierść wielbłądzią, żywił się szarańczą, także nie był to taki człowiek ubrany w garniturze, tylko bardziej taki dziki. Pan Jezus nawet powiedział: co żeście wyszli oglądać na pustyni, przecież nie człowieka w gładkie szaty odzianego. I przychodzili ludzie, mamy powiedziane, z Jerozolimy, z Galilei i z całego Nadjordania, czyli byli tam ludzie różnej maści. I teraz sobie możemy wyobrazić, jak taki tłum ludzi przyszedł i szli do Jana, żeby ich ochrzcił, no to musiała być kolejka ludzi, prawda? Kolejka ludzi i w tej kolejce ludzi stał też Pan Jezus. Co on tam robił? Przecież w ogóle tam nie pasował. Pełno grzeszników i bezgrzeszny Syn Boży. Ale Pan Jezus nie pasował też do większości miejsc, w których się znajdował na ziemi. Pasował do żłobów stające? No nie pasował. Czy pasował na krzyżu pomiędzy łotrami? Nie pasował. W innych miejscach, kiedy tłum go wyzywał w jakiś sposób, kiedy go różne przykrości spotykały, nie pasował. Co on robił w tych miejscach? Co on robił tam, stojąc w kolejce do chrztu do Jana? Zbawiał nas od grzechu, starając się zająć nasze miejsce i to też czynił przez całe życie, pokazując nam drogę, jaką mamy iść. Dlatego też wszedł do tej rzeki Jordan, pokazując to, że ma zamiar zająć nasze miejsce w sądzie, który Bóg ma dokonać. Dlatego jest powiedziane, myślę, wszelka sprawiedliwość właśnie, że sprawiedliwością było to, że grzeszny człowiek, było postanowione mu umrzeć i Pan Jezus w ten sposób pokazał, że On przychodzi w nasze miejsce po prostu. Myślę, że trudno było Panu Jezusowi wejść do tej rzeki, ponieważ tak symbolicznie ten Jordan, ta rzeka Jordan, ludzie zanurzani byli, były z nich zmywane grzechy, czyli tak można powiedzieć, że ta woda była brudna, ale nie brudna od ludzi ogólnie, tylko od grzechu. I Pan Jezus też wchodząc, to myślę, że w pewnym sensie możemy tak sobie to wyobrazić, że te grzechy jakby że przejął po prostu. Ponieważ setki grzeszników przed nim w tej wodzie były, i wszyscy tą wodą byli obmywani. Także dla Pana Jezusa tak mi się kojarzy, jak ten Neil Armstrong na Księżycu stawał, że to był mały krok dla niego, a wielki krok dla ludzkości. I tak samo Pan Jezus, kiedy dał się ochrzcić i kiedy swoją misję wykonał, to W pewnym sensie no, ten chrzest to był mały krok dla niego, ale wielki krok dla ludzkości, bo w ten sposób pokazał zbawienie, otworzył w ogóle nową drogę ludziom. Nie do końca jeszcze, bo ukrzyżowanie to zakończyło, ale zaczęło się jakby coś nowego. Możemy jakby nowy cel mieć w życiu i dom w niebie dzięki temu możemy mieć. I przeczytajmy jeszcze 16-17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Czyli po chrzcie Bóg też pokazał, w jaki sposób to wygląda, tak jak właśnie mówiliśmy o kapłanach, że kapłani mieli być obmyci i namaszczeni olejkiem, to wiemy, że oliwa symbolizuje Ducha Świętego, olejek i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Pana Jezusa i jeszcze Bóg dał mu świadectwo, Ojciec, że jest Jego Synem umiłowanym, w którym ma upodobanie. Przykład literacki mówi: to jest mój Syn, którego kocham, w Nim mam upodobanie. Jeszcze w jakimś przykładzie widziałem, że popieram jakby to, co robi, czy różnie to można tłumaczyć, ale zastanawiałem się, po co to świadectwo w ogóle było, bo też to świadectwo jest drugi raz, kiedy Pan Jezus wchodzi na górę. To takie same w zasadzie są słowa, tylko jeszcze jest dodane na końcu Jego słuchajcie. Bo co, Pan Jezus nie wiedział, że jest Synem Bożym? Wiedział. I chwilę później nawet, kiedy poszedł na pustynię, był kuszony przez diabła i diabeł kwestionował to. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to tamto. I myślę, że też to mogło wskazywać w pewnym sensie na to, że my mamy polegać na Bogu. I Pan Jezus też to w ten sposób było pokazane, że polegał na słowach Ojca. Myślę, że możemy powiedzieć: to jest mój Pan umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak sobie pomyślałem, że tak można to powiedzieć o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że po prostu też Go kochamy i podoba nam się i chcemy być tacy jak On. Kiedy nasze dzieci bawią się z jakimiś złymi dziećmi, to się z tego normalny rodzic nie cieszy, ale Bóg Ojciec się cieszył z tego, że Pan Jezus, Jego Syn, zszedł do takich niegrzecznych dzieci po to, żeby im pomóc i ich podźwignąć. A jeżeli Pan Jezus to dla nas zrobił, Bóg Ojciec to dla nas zrobił, że dał Syna swego jednorodzonego, to czy jest coś, czego dla nas nie zrobi? Myślę, że wszystko dla nas zrobi. Dlaczego więc chrzcimy się? Aby naśladować Chrystusa, więc tak jak powiedzieliśmy, aby być posłuszni Jego nakazowi, który był w Ewangelii Mateusza, ten wielki nakaz misyjny, tak zwany, ale również też na publiczne świadectwo, aby pokazać ludziom, że kiedy uwierzyliśmy, że kiedy uwierzyliśmy, to przyjęliśmy też zbawienie w naszym życiu. I w dziejach apostolskich znowu są wersety, które mówią, że ludzie, którzy uwierzyli, to przyjmowali chrzest po prostu i że to jakby było świadectwem. Co daje chrzest? Przede wszystkim przez chrzest identyfikujemy się jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. Chrzest daje odpuszczenie grzechów. To mówiliśmy już na przykładzie tego, co Jan wiedział dobrze, że Pan Jezus przyszedł do niego, ty przyszedłeś do mnie, to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Tak, to czytaliśmy już też w Dziejach Apostolskich, tam w drugim rozdziale, w mowie Piotra: pokutujcie, niech każdy z was się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział mówi: dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana. Czyli też jest mowa o obmyciu grzechów. I pierwszy list Piotra, 3:21, tam mowa jest o arce, że jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Co jeszcze daje chrzest? Chrzest, jak czytaliśmy już, umożliwia otrzymanie Ducha Świętego. Jest obietnica Ducha Świętego i wielokrotnie to jest powiedziane, że żeby się ochrzcić i otrzymać dar Ducha Świętego. Tak jak te dzieje 2:38, co już mówiliśmy. Niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I może jeszcze z Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówił, że kto się nie narodzi na nowo z wody i z ducha, nie może ani ujrzeć Królestwa Bożego, ani wejść do niego. Tam jest werset 3 i 5, one mówią prawie to samo, ale uzupełniają właśnie. I jeszcze Rzymian 8:9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. To też jest bardzo ważny werset, bo mówi o tym, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to w ogóle do Niego nie należy. Dlatego jest chrzest wodny jest ważny i chrzest Duchem Świętym też jest bardzo ważny. Co jeszcze daje chrzest? Chrzest, można tak powiedzieć, że daje śmierć i pogrzeb, ale też zmartwychwstanie z Jezusem Chrystusem. Przeczytajmy list do Kolosan, 2:12-13. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nie, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Pogrzebani w chrzcie, ale wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który wzbudził Jezusa z martwych. I jeszcze przeczytajmy z listu do Rzymian, 6:3-5. Też mowa o pogrzebie i o zmartwychwstaniu. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wspaniała rzecz, ale jeśli wzrośniemy w podobieństwo Jego śmierci, czyli jeśli obumrzemy dla tego życia naszego tutaj na ziemi, dla tych wszystkich rzeczy, których ludzie szukają, ludzie pragną, to będziemy mogli być żywi dla Chrystusa i zmartwychwstać razem z Nim. Taką mamy obietnicę. Bóg przemienia rzeczy przez ich obumieranie. Żeby był deszcz, to muszą chmury przestać istnieć. Żeby ziarno wydało plon, musi obumrzeć. Żeby powstał chleb, to trzeba ziarno zmielić. Chleb też musi być złamany, żeby mógł nas posilić. Wiemy, że żeby wydobył się zapach z flakonika alabastrowego, to musiał on zostać roztuczony. I Piotr, kiedy gorzko płakał, za krótko później wraca w wielkiej mocy, w takiej mocy, która nie była do powstrzymania. Faryzeusze tam się dziwili. Czy to nie ludzie prości, nie uczeni? Skąd mają taką moc? Także dokonuje się przemiana przez chrzest. Greckie słowo metanoia, które oznacza odnowienie takie umysłu, na przykład powstanie nowego człowieka. Jakby narodzenie się na nowo. I jest coś, dzieje się coś takiego dramatycznego, bo no mówię, w pewnym sensie człowiek umiera i nie trzeba koniecznie tego czuć, bo to jest takie obrazowo coś dramatycznego, ale tak jak człowiek się zgubił, zostaje odnaleziony. Kiedy był duchowo martwy, to teraz żyje. Był duchowo ślepy, a teraz zaczyna widzieć. Był wrogiem Boga, teraz stał się przyjacielem Boga, a nawet dzieckiem Boga. Zamiast bycia dzieckiem diabła, dzieckiem Boga się stał. I Galacjan 2:20 mówi nam, że przeczytam: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Także w ten sposób ogłaszamy światu przez chrzest, że pogrzebaliśmy naszego starego człowieka, jakim do tej pory byliśmy, i zaczynamy zupełnie nowe życie. I od teraz utożsamiamy się z Chrystusem. I tak jak Chrystus miłował ludzi niegodnych, to teraz my miłujemy. Tak jak Chrystus bezinteresownie przebaczał ludziom, tak my teraz im przebaczamy, choćby nie zasłużyli nawet na to przebaczenie. Jak Chrystus nie prowadził grzesznego życia, tak my nie prowadzimy grzesznego życia. Jak Chrystus całkowicie był oddany krzyżowi, tak teraz my jesteśmy oddani krzyżowi. Bóg patrzy na nas i widzi Jezusa. Widzi Jego dziecko. Dziecko, które kocha, o którym wydał się przed chwilą świadectwo. Mówiliśmy, ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego dziecko, z którego jest bardzo zadowolony. I to jest każdy, kto idzie za Chrystusem. To jesteśmy ty i ja. I tak samo jak Chrystus, który ani razu nie zgrzeszył, dołączył do grona grzeszników, tak samo my, grzeszni ludzie, dołączyliśmy do Chrystusa i dostaliśmy siłę do tego, żeby wieść święte życie. Chciałem jeszcze powiedzieć o stworzeniu świata, że jak był świat stworzony, pierwsze dwa wersety Biblii, to jest mowa też, że Duch Boży unosił się nad wodami. Kojarzy mi się to z chrztem, który jest z wody i z ducha. I tak jak Bóg stwarzał wtedy coś nowego, tak coś nowego stwarza w każdym z nas. I chrzest też mamy przedstawiony jako obraz sądu. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone i jest to też przyrównane do chrztu. I dokonał się wtedy sąd na Egipcie. Wojska Faraona utonęły i Faraon już nie miał dostępu do ludu Bożego. Tak samo, kiedy chrześcijanin bierze chrzest, to diabeł też traci już wszelkie roszczenia do chrześcijanina. Ten człowiek staje się nowym człowiekiem i już stare życie przeminęło, jest odgrodzony wodami od niego. Arka też jest przyrównana do chrztu. Też arka sądem Bożym jakby było nad tamtym światem wcześniejszym, i przez wody potopu rodzina Noego została uwolniona od tego starego grzesznego świata i też zaczęli nowe życie. Chrzest sprawia też, że przyodziewamy się w Chrystusa. List do Galacjan 3:27 mówi nam: wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz. Chrzest przyłącza nas do ciała Chrystusa, do Jego Kościoła, do oblubienicy. Tam w Dziejach Apostolskich, w tym drugim rozdziale, co czytaliśmy, to jest powiedziane, że przeczytajmy Dzieje 2:41. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz, czyli 3000 osób zostało pozyskanych dla Kościoła, dla ciała Chrystusa. Także przez chrzest utożsamiamy się z Chrystusem, zobowiązujemy się do bycia Jego uczniem i dokonuje się w nas transformacja. Transformacja, którą ludzie widzą w nas, że widzą, że Jezus zaczyna żyć w nas. Widzą tego Jezusa po prostu. Widzą, że zmienia się nasz charakter, że stajemy się łagodni, cierpliwi. Chrzest kiedyś był czymś innym też niż teraz w pewnym sensie. W sensie takim, że kiedyś chrzest, chrząc się człowiek narażał się na prześladowania, na różne trudności. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że ten chrzest może takich prześladowań na nas nie sprowadza, ale jak jeden powiedział kaznodzieja, być może nie staniemy się męczennikami, ale możemy umrzeć dla siebie, dla grzechu, dla świata, dla naszych planów i ambicji. Takie jest znaczenie chrztu. Umarliśmy z Chrystusem i zmartwychwstaliśmy do nowego życia. I już kończąc, powiem jeszcze takie jedno porównanie dla osób, które noszą obrączki, że chrzest jest jak obrączka trochę. Tak jak obrączka symbolizuje małżeństwo, tak chrzest symbolizuje utożsamianie się z Jezusem. Tak jak obrączka sama w sobie nie czyni kogoś mężem albo żoną, to chrzest bez wiary w Jezusa też nie czyni człowieka uczniem Jezusa. Tak jak obrączka bez przysięgi małżeńskiej nic nie znaczy, tak chrzest bez wiary w Jezusa. Tak jak odmowa otrzymania obrączki sprawiłaby, że przysięga małżeńska byłaby nieważna, twoja odmowa chrztu oznaczałaby, że jesteś niewierzący. Tak jak obrączka służy innym, aby rozpoznać cię jako żonatego, chrzest służy innym, aby rozpoznać cię jako ucznia Chrystusa, za chrześcijanina. Jak obrączka służy jako nieustanne przypomnienie, że jesteś żonaty, chrzest służy jako stałe przypomnienie, że należysz do Niego. Tak jak troszczysz się o obrączkę, jeżeli cenisz swoje małżeństwo, tak troszczysz się o swój chrzest, jeśli pielęgnujesz swoją relację z Chrystusem. Tak jak obrączka jest znakiem twojego zobowiązania wobec współmałżonka, chrzest jest znakiem twojego oddania się Jezusowi. Tak jak obrączka jest dawana przed zgromadzeniem, w sensie przed zgromadzeniem ludzi, którzy przychodzą na ślub, tak chrzest jest udzielany przed zgromadzeniem, też na świadectwo. Załóżmy, że ktoś nosi obrączkę. Czy to, że nosi obrączkę, to znaczy, że jest żonaty? Może być żonaty i tak przeważnie jest, ale niekoniecznie, bo ja mogę moją obrączkę zdjąć, dać mojemu dziecku, ono ją założy i to wcale nie znaczy, że jest któryś z moich synów żonaty. I w drugą stronę, jeżeli ktoś nie nosi obrączki, a jest żonaty, ja na przykład noszę, akurat w zasadzie nie zdejmuję jej nigdy, ale są osoby, które zdejmują czasami obrączkę. Czy to znaczy, że nie są żonaci? Nie, to nie znaczy, że nie są żonaci. Myślę, że widzimy ten obraz, że chrzest jakby jest symbolem oddania się Jezusowi, tak jak obrączka jest symbolem małżeństwa. I chrzest, tak jak obrączka, jest środkiem do tego, żeby pokazać ludziom wokół, że oddajemy się po prostu Chrystusowi. To takie słowo mam na dzisiaj. Myślę, że teraz zakończymy. Pomodlimy się może jeszcze.